dr Damian Sędrowski, koordynator oddziału kardiologii i rehabilitacji kardiologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Słupsku. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Zanim o sercu porozmawiamy, bo kardiolog to spec od serca, to porozmawiamy o koronawirusie. Co pan sobie myśli, jak słyszy czasami takie opinie gdzieś tam w przestrzeni publicznej albo wpisy w internecie, że koronawirus nie istnieje, że to ściema i że ktoś nas robi po prostu w konia?
Proszę pana, no w demokracji skrajne opinie zawsze będą występować. I ja bym je uszanował i w demokracji należy szanować skrajne opinie, o ile nie wpływają na życie i zdrowie innych ludzi. Więc ja bym to podsumował tak. Oczywiście każdy może mieć własne zdanie, ale szanujmy również zdanie tych, co wierzą w koronawirusa i tych, co go przechorowali lub chorują. Więc oczywiście proszę nie wierzyć, ale proszę się stosować do zaleceń, czyli chronić tych, co wierzą. Nosić maseczki, zachowywać wszystkie zalecenia sanitarne i wówczas pozostaje to państwa indywidualną sprawą, bo nie będzie wpływać na życie innych ludzi. I tak bym pogodził demokrację z ratowaniem życia.
I z medycyną.
I z medycyną. Czyli tutaj wiara nie ma nic do rzeczy. Osobiście proszę zachować dla siebie swoje przekonania. Natomiast jeżeli państwo będą stosowali się do zaleceń, te przekonania zostaną również z drugiej strony uszanowane.
Ale zna pan te opinie. A zna pan kogoś chorego na koronawirusa? Bo ja nikogo takiego nie spotkałem w swoim życiu.
No, wystarczy...
Cytuję, to nie jest moja opinia, to jest cytat.
Znaczy dane są obiektywne, tak? Bo te dane, które podawane są przez Ministerstwo Zdrowia, to są dane no, na podstawie testów. Tak? Są też dane pacjentów hospitalizowanych, pacjentów pod respiratorem. Tych pacjentów objawowych jest stosunkowo w Polsce niedużo. Tak? Było niedużo, bo nie wiemy, co będzie dalej. Natomiast stosunkowo niedużo, więc mogło oczywiście się zdarzyć, że w naszym otoczeniu statystycznie nikogo nie mamy, który by chorował na tą chorobę. Ale proszę zauważyć, że nie mamy również obok znajomego z cholerą, z dżumą, z tyfusem, z polio aktywnym, tak? Mamy wiele chorób, które są, istnieją na świecie, a nie mamy sąsiada z tą chorobą. Więc tutaj, no niestety, statystyka jest taką nauką, która mówi, że możemy się z czymś nie spotkać, ale to nie znaczy, że to nie istnieje, bo to istnieje.
Co to oznacza, że przechodzimy koronawirusa bezobjawowo?
To powstało takie troszeczkę za dużo
to jest uproszczenie?
Sformułowań choroba bezobjawowa. Ja bym właśnie tu mówił o przechodzeniu infekcji bezobjawowo, bez objawów. To znaczy, że organizm wygrywa na samym początku z replikującym się wirusem i nie dochodzi do objawów chorobowych.
Czyli tam gorączka, złe samopoczucie i tak dalej.
No bo one są tak minimalnie wyrażone, że po prostu je bagatelizujemy i przechodzimy, tak? Natomiast ten wirus był, ten wirus się replikował. Mogliśmy kogoś w tym momencie zakazić, który już tyle szczęścia w przebiegu bezobjawowym nie będzie miał. Także może się zdarzyć, że my tych objawów nie będziemy mieli. Ja bym tu powiedział, trudno wtedy mówić o objawowej chorobie. Po prostu mieliśmy przez moment replikującego się wirusa. W naszym organizmie jest mnóstwo patogenów, bo nie żyjemy sterylnie, które są, których jesteśmy nosicielami przez pewien moment, które powodują jakieś ogniska zapalenia, które nie powodują objawów chorobowych, ponieważ nasz organizm jest tak zrobiony, że radzi sobie z tymi patogenami. Problem jest wtedy, kiedy sobie przestaje radzić.
No właśnie. Koronawirus atakuje przede wszystkim płuca. Takie zdanie znalazłem w jednej z analiz. U zakażonych w krótkim czasie rozwija się zapalenie płuc. Niepokojący jest fakt, że u ozdrowieńców, którzy nie mają już żadnych objawów choroby, może utrzymywać się obniżona wydolność organu, tego organu, czyli płuc, i problemy z oddychaniem. I lekarze nie są w stanie na razie powiedzieć, czy te zmiany są odwracalne.
Znaczy troszeczkę tak powiedziałbym z teorii wirusa. Wirus posiłkuje się, wnikając z naszego organizmu, receptorami dla konwertazy angiotensyny drugiej.
No teraz to pan typu, wszystko zakręcił.
Typu drugiego. Nie, to jest taki, powiedziałbym, receptory dla pewnej substancji. I te receptory dla tej pewnej substancji występują w płucach, w sercu, w nerkach i w naczyniach. Tak uogólniając. Mhm. Tak? I wirus wnikając przez te receptory atakuje te organy, do których wnika. Oczywiście, ponieważ osłodzi się to w sposób powietrzny, drogą kropelkową, przez kontakt, usta, drogi oddechowe. Pierwszym takim bastionem są płuca. Mhm. I jeżeli rozwija się choroba, to pierwszym objawem zazwyczaj są objawy z układu oddechowego, bo tam wnika wirus.
Okej, ale to są zmiany na stałe? Potrafi to do tego dojść, że na przykład będziemy mieli jakieś zwapnienia w płucach na tyle, że to ograniczy nasze możliwości?
Wirus w zależności od ciężkości przebiegu powoduje jako zejściowy element zwłóknienia w płucach. Mogą być to małego stopnia zwłóknienia, które nie wpływają na naszą wydolność, ale oczywiście mogą być to zwłóknienia większe lub zwłóknienia, które mają charakter postępujący, bo nawet jeżeli wyeliminujemy wirusa, może rozpocząć się reakcja autoimmunologiczna, kiedy organizm sam zaczyna, kiedy zapoczątkowuje chorobę wirus, ale później już ten mechanizm zapalny autoimmunologiczny jest tak już rozpędzony, że organizm nie potrafi sam tego zatrzymać. I wówczas może dojść do bardzo gwałtownego i szybko postępującego włóknienia płuc, które spowoduje niewydolność oddechową, konieczność długotrwałego leczenia, długotrwałej rehabilitacji, w skrajnych przypadkach niewydolność tego narządu.
Czyli krótko mówiąc, nawet ta choroba, jeżeli się dość niewinnie zacznie, to może spowodować bardzo ciężkie konsekwencje.
Tak, często widzimy w przebiegu wielu różnych chorób, które nie związane są z koronawirusem, to naturalny przebieg czasami, że choroby skąpią objawowe na początku, które pacjent później, post factum dopiero kojarzy, rozmawiając z lekarzem. Po 3-4 miesiącach pacjent trafia na przykład z niewydolnością serca, z niewydolnością oddechową i widzimy, że albo serce, albo płuca uległo uszkodzeniu i szukając mechanizmów, po pewnym czasie dochodzimy do wniosku, że ma to związek z infekcją wirusową przechodzoną w łagodny lub ciężki sposób, często łagodny też, kilka miesięcy temu, co zapoczątkowało niszczenie organu i my widzimy tego skutki po kilku miesiącach. Więc oczywiście, jeżeli chory ma to już nieszczęście trafić do tej 20% populacji, która będzie chorowała i do kilkuprocentowej populacji, która będzie bardzo ciężko chorowała, to wówczas ten związek jest od razu widoczny, tak? I od razu mamy problemy z płucami, problemy z sercem, problemy z innymi narządami. Natomiast część pacjentów będzie skąpoobjawowa lub praktycznie bezobjawowa, nie będzie miała poczucia choroby, a po kilku miesiącach jednak pozostaną ubytki w tych narządach najpowszechniejszych, czyli w płucach i sercu.
Panie specem od serca, czy coś pan zauważył, jakiś wpływ tego, co się dzieje wokół koronawirusa na choroby serca, na jakieś objawy, na jakieś, nie wiem, zwiększoną liczbę zachorowań? Czy to jest za wcześnie, żeby ten związek oceniać?
To znaczy na tym momencie to jest za wcześnie. My tak naprawdę nie mieliśmy dotychczas dużej ilości chorych na koronawirusa. Skutek, jaki widziałem, to ewidentnie w czasie lockdownu, jakby problem związany z leczeniem chorych, którzy nie są chorzy na koronawirusa. Bo to, że mamy koronawirusa, to nie spowodowało, że pacjenci normalnie nie chorowali
na
inne choroby.
To naturalne.
Więc tutaj to pokłosie tego podejścia do epidemii, tego strachu, my widzieliśmy w zbyt późnym zgłaszaniu się pacjentów niechorujących na koronawirusa.
Obawiali się wizyty w szpitalu?
Do szpitala, bo obawiali się wizyty w szpitalu. My jakby po pewnym czasie zaczęliśmy robić pewnego rodzaju przesiew tych pacjentów, czyli mając pacjentów w kolejce, która została zablokowana planowe przyjęcia w pewnym momencie i tak regularnie co tydzień na kardiologii dzwoniliśmy praktycznie do całej kolejki, żeby wypytać się pacjentów, czy coś się nie dzieje, bo jeżeli działoby się coś niepokojącego, to my mimo braku zamknięcia szpitala, mimo braku przyjęć planowych, staraliśmy się tych pacjentów jednak z bardzo niepokojącymi objawami przyjąć. Stojąc na stanowisku, że śmiertelność chorób serca nieleczonych jest dużo wyższa niż śmiertelność w koronawirusie.
Zwłaszcza u nas w tej służbie.
Zwłaszcza w całej Polsce i całej Europie, bo to nie był tylko nasz problem z lockdownem i problemem z leczeniem chorób normalnych, niezwiązanych z koronawirusem.
Jak to brzmi, normalne choroby. No dobra, ale proszę mi powiedzieć, bo jeszcze 20-30 lat temu zawał serca oznaczał często właściwie koniec pracy zawodowej, rentę, siedzenie w domu i taką trochę wegetację. Dziś jest inaczej?
Rewolucja. Przeżyliśmy tak naprawdę rewolucję podejścia do leczenia zawału i poradziliśmy sobie ze stanem ostrym, czyli z śmiertelnością i z leczeniem pacjentów w ostrym stanie zawału, którzy trafiają, i tą śmiertelność wielokrotnie obniżyliśmy i wielokrotnie obniżyliśmy również problemy pacjentów, tak? Natomiast, i tu to posłużę się, śmiertelność wewnątrz szpitala w zawale to jest kilka procent. Kiedyś to było liczone w dziesiątkach procent.
Czyli kilku pacjentów na stu, krótko
kilku
mówię.
Pacjentów na stu. I to jest sukces kardiologii interwencyjnej, czyli wczesnego otwierania naczyń, wczesnego udrożniania naczyń, wczesnego leczenia bardzo skutecznego, farmakologicznego. Natomiast życie pacjenta nie kończy się na szpitalu. Pacjent wychodzi w piątej, szóstej dobie niepowikłanego zawału do domu. I trzeba powiedzieć, że choroba wieńcowa, której ostrym epizodem jest zawał mięśnia serca, jest to choroba na całe życie. Jest to choroba przewlekła. Jeżeli czegoś się nie zmieni w swoim postępowaniu, czyli nie wyeliminuje czynników ryzyka.
Nazywajmy rzeczy po imieniu.
Otyłości,
alkohol, brak ruchu, tak?
No wszystko to znamy, tak?
Wszyscy o tym wiedzą, co robić, żeby nie mieć chorego serca.
To po roku śmiertelność wraca od 15 do 20% pacjentów z zawałem.
Czyli nawet jeżeli lekarze w ostrym stanie uratują nas w szpitalu, a my przez rok nie zrobimy nic, to i tak wcześniej czy później zafundujemy sobie pogrzeb.
Raczej może wcześniej to zbyt niż dramatycznie powiedziane, bo 15-20% to jest co piąty pacjent, tak?
Więc no to sporo.
Zawsze ktoś powie, że czterech przeżyje, tak?
No, możemy tak sobie tutaj...
Czyli wracamy ze śmiertelnością tak, jak było kiedyś, jakbyśmy w ogóle pacjenta nie leczyli, tak? Czyli po roku tracimy zyski z rozwoju kardiologii interwencyjnej, jeżeli nic się nie zmieni, tak? Więc naszym problemem i naszym zadaniem teraz jest przekonać pacjentów, że leczenie szpitalne to jest za mało, tak? Wymagane jest coś po szpitalu i wymagana jest zmiana długoterminowa, bo każdy kolejny zawał, każda kolejna hospitalizacja to jest trochę mięśnia serca mniej, kolejne ryzyko zgonu i tutaj no już nie jest zbyt pięknie.
Co robić, żeby mieć zdrowe serce? Najprościej.
To powiedziałem, odniósłbym się do tego, co robić, żeby mieć zdrowe serce po zawale, tak?
Mhm, dobra. Ja bym wolał przed zawałem, ale jak pan już tak mówi, to dobrze, okej.
Okay. Najpierw po zawale, tak, bo kontynuując temat. Musi się rozwinąć i rozwija się teraz model systemowej opieki po zawale mięśnia serca. Nie można zostawić pacjenta po zawale mięśnia serca samemu. Już wielokrotnie udokumentowano w pracach naukowych, że usystematyzowane programy wsparcia pacjentów, rehabilitacji pacjentów, długoterminowe, minimum przez rok, losy pacjenta odwracają. To znaczy ta niska śmiertelność dalej się utrzymuje. I trzeba też powiedzieć, że nie wystarczy powiedzieć pacjentowi, no to teraz zdrowy tryb życia, rzuć papierosy, bierz leki, tak i schudnij, tak? Bo większość pacjentów, większość ludzi wie, jak to się kończy, tak?
Kupi no sobie ale ktoś... wiedzieć, a zrobić, to jest różnica.
To jest różnica, bo każdy sobie kupuje tego Orbitreka, bieżnie, tak? I później fajne kurzołapy, bo dwa tygodnie to postoi w domu i dalej wracamy do tych problemów, tak? Usystematyzowane programy robią to, że ten kontakt między pacjentem a ośrodkiem rehabilitacyjnym, ośrodkiem kardiologicznym trwa przez dłuższy czas. To jest podtrzymywanie motywacji. To jest
trochę taki bat nad głową.
No to jest taka długoterminowa współpraca, żeby utrzymać tą motywację i chęć zmian. Mhm. To oczywiście nie tylko lekarz, bo lekarz tutaj to jest jeden z członków zespołu. Bardzo ważną rolę gra psycholog. Myślę, że na pewnym etapie tak naprawdę pierwszoplanową.
No bo to jest zmiana stylu życia.
Bo zmiana zaczyna się od głowy, od naszego myślenia, tak? Jeżeli zmienimy myślenie i uzyskamy motywację do zmian, to już jest połowa sukcesu, tak? Bo później długoterminowo to dietetyk, fizjoterapeuta, ćwiczenia, redukcja masy wagi ciała. Później to już powoli, jeżeli to mamy uporządkowane i jeżeli mamy tę motywację, to powoli to przychodzi.
Konsekwencja.
Bo to też nie chodzi o szybkie zmiany. My nie chcemy szybkich zmian. My chcemy zmiany rozłożone na długi czas, tak? Utrzymywane długoterminowo i kontynuowane przez wiele lat. I to powoduje, że ta śmiertelność robi się niska.
To teraz kluczowe pytanie, czy taki system ma szansę działać, albo czy już działa w Szpitalu Wojewódzkim Słupsku?
Tak naprawdę on już zaczął działać, mamy taki program KOS Zawał, ponieważ są twarde dowody naukowe, tak, to już nie tylko nasze przekonanie, ale twarde dowody naukowe, że to nie tylko wpływa na komfort pacjentów, przeżycie pacjentów, niższą śmiertelność, ale tak naprawdę ma duże konsekwencje finansowe również dla państwa. Tak?
No tak, bo im więcej tych pacjentów, którzy się za siebie wezmą, tym macie mniej pracy.
To nie o to chodzi. To nie chodzi o pracę. To chodzi o to, że im więcej pacjentów, którzy zmienią swój tryb życia, tym mniej będą chorować, tym mniej będą korzystać nie tylko z kardiologii, ale w ogóle z opieki zdrowotnej. Dłużej będą żyć, dłużej będą aktywni zawodowo. Mniej będą korzystać ze wsparcia typu renta, typu jakieś inne formy wsparcia instytucjonalnego. Więc tak naprawdę inwestycja w zdrowy tryb życia przez państwo opłaca się również dla państwa paradoksalnie. To jest wymierne również korzyści finansowe. Więc tak naprawdę wszyscy wygrywają. Wygrywają pacjenci, wygrywają profesjonaliści medyczni i wygrywa również państwo. I powoli do tego dochodzimy. Właśnie koszawał prowadzimy, który ma za zadanie pacjentów po zawale, przez rok po zawale troszeczkę pokierować. Czyli szybka rehabilitacja, obowiązkowa rehabilitacja, wizyty w przyszpitalnej poradni kardiologicznej dla pacjentów po zawale, szybkie wyłapywanie powikłań pozawałowych, wdrożenie odpowiedniego leczenia, motywowanie. Oczywiście zdarzają się pacjenci, którzy no, jest problem, kilka procent, kilkanaście procent ludzi nie skorzysta, nawet jak wszystko zrobimy, tak? Natomiast naprawdę duża część pacjentów wspaniale się poprawia, wydolnościowo, psychicznie, niezależnie również od wieku, bo trzeba powiedzieć, że również seniorzy po zawale mają duże możliwości poprawy. Oczywiście nie będą biegać maratonów, ale jeżeli się zadbamy, zaopiekujemy, zaczniemy rehabilitować, to będą samodzielni w domu, pójdą samodzielnie na zakupy, nie będą potrzebowali wsparcia, więc działanie ma sens.
Ile osób z zawałami trafia do szpitala na pana oddział rocznie?
Powiedziałem tak, to jest około 300-400, między 300 a 400.
Czyli co najmniej jedna osoba dziennie.
Średnio tak, bo są oczywiście dyżury, kiedy są z dwóch, trzech. Tak, cztery,
a czasami,
ale średnio można powiedzieć, że jeden.
A ile osób z tego programu już korzysta,
jeden
pan teraz opowiadał?
Mamy około 250 pacjentów.
To sporo. I jeszcze pytanie od biegaczy. Biegać czy chodzić? Co zdrowsze dla serca?
To zależy od serca i zależy od pacjenta. Bo tu chciałem powiedzieć tak, że sport, jeżeli ktoś myśli o sporcie wyczynowym, tak, bo tu czuję kontekst a propos biegania typu maratony, tak, to jeżeli ktoś przygotowuje się do sportu wyczynowego i biegania takiego półprofesjonalnego albo profesjonalnego, to trzeba się do tego przygotować. Trzeba wiedzieć, że sport na wysokim poziomie profesjonalnym dla zdrowia dobry nie jest.
Tak? Czyli z umiarem?
Z umiarem, że wszelkiego rodzaju aktywności prozdrowotne to jest raczej sport do umiarkowanego, tak? I również z uwzględnieniem przeciwwskazań, bo bieganie nie jest dla każdego. Tak, to również bardzo często chorzy kardiologiczni, chorzy po przejściach mają problemy ortopedyczne, stawowe, nadwagę i szybciej zniszczą sobie stawy kolanowe, biodrowe i zaprzestaną w ogóle aktywności, niż na przykład bieganie spowoduje no, poprawę.
Czyli tak, lepiej solidny spacer niż bieg, który
zachęcamy
na życie, tak?
Zachęcamy na początku o skorzystanie z konsultacji, porozmawianie, gdzie będzie większa korzyść, gdzie większe zagrożenie. Bardzo lubimy takie sporty typu właśnie jazda na rowerze, nordic walking, pływanie, czyli sporty, które nie wiążą się z obciążeniem stawów, tak, które prowadzi do, jeżeli robi się to nieprofesjonalnie, do kontuzji. Więc tu oczywiście no, zależy od pacjenta i zależy od człowieka.
Czyli tak? Z umiarem, krótko mówiąc.
Z umiarem i raczej powiedziałbym tak łyżeczką, a nie chochlą, bo chochlą szybko się skończy kontuzją.
Bardzo dziękuję. Doktor Damian Sędrowski, koordynator oddziału kardiologii i rehabilitacji kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Dziękuję bardzo, dziękuję słuchaczom.